Ten pierwszy wykład będzie biblijny projekt głoszenia dobrej nowiny. I zaczniemy takim tekstem z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, drugi rozdział i werset od 15 do 17 mówi tak: nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Także tutaj mamy, jak wygląda życie bez Boga, pożądliwości tego świata. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie czwarty rozdział, ósmy werset. Do czego mamy dążyć? Wychodzimy ze świata, od tych pożądliwości, i wzrost duchowy, który ma w nas nastąpić, to jest pierwszy Jana 4,8 mówi tak: kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Jedenasty werset mówi: umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Później 12: nikt nigdy Boga nie oglądał, jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas, a miłość ku Niemu jest w nas doskonała. I jeszcze 16 werset mówi: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Także celem życia chrześcijańskiego jest bycie w Bożej miłości w stosunku do Boga i do ludzi wokół nas. To jest nasz cel, do tego mamy dążyć i to ma się w nas dziać. Szkolenie, które ja przechodziłem na sobie w Lidze Biblijnej, było oparte o taki jeden bardzo ważny fragment, w oparciu o który szkoliliśmy wszystkich misjonarzy. Pokazywaliśmy jej, od czego trzeba zacząć, kiedy chcemy mówić o Jezusie i jak ma wyglądać nauczanie osób, które chcą pójść za Jezusem. I to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od wersetu 5 do 11. To jest fragment, w oparciu o który byłem ja szkolony i wszystkich misjonarzy szkoliliśmy. Tutaj czytamy tak: dlatego też właśnie, wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest taki główny fragment, który tu są wymienione kroki. Czego mamy nauczać, jak mamy głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa ludziom, którzy Go nie znają. I to wygląda to w formie takich schodków. Za chwilę ją omówię. Takie schodki możemy sobie narysować. Ważne jest to, żeby tych schodków nie zmieniać. Jeszcze później troszeczkę o tym powiem. Kiedy na swojej drodze spotykamy osobę, która nic nie wie albo nie rozumie w ogóle, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu, no bo nic nie wie, to takich ludzi w Polsce jest trudno znaleźć, ale może się zdarzają, ale większość ludzi, którym głosimy Ewangelię, to są ludzie, którzy uważają się za wierzących. I tu jest, mamy o wiele większy problem niż apostoł Paweł, bo Paweł głosił ludziom, którzy nic nie wiedzieli, na przykład Grekom tłumaczył, Rzymianom. My mamy trudniej, bo musimy ludziom wytłumaczyć, że źle wierzą. Czyli mówimy potencjalnie do ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, za wierzących, a są poganami w sercu. I na tym pierwszym etapie, nazywa to się ewangelizacja, czyli głoszenie dobrej nowiny, naszym celem jest po pierwsze nawiązać kontakt z kimś. Więc kontakt polega na tym, że ludzie zaczynają z nami rozmawiać wtedy, kiedy się znamy na przykład po imieniu, przedstawimy się. Albo kiedy ktoś jedzie pociągiem i mówi, skąd jest, dokąd jedzie ta osoba. To jest już kontakt. Czyli najpierw musimy z kimś nawiązać taką relację, że osoba chce z nami w ogóle rozmawiać. No nie? rozdawanie ulotek na ulicy, że do kogoś podchodzę, mówię, wręczam ulotkę i krótko mu przedstawiam Ewangelię, to jest bardzo sztuczny kontakt, taki nienaturalny. Ludzie, niektórzy z grzeczności słuchają, na przykład w PKP albo w PKS-ie, bo, no bo tłoczno jest w pociągu i trudno wysiąść, no nie? Ale to nie jest normalny kontakt. Naprawdę ludzie nas słuchają wtedy, kiedy mamy odczucie w sercu, patrząc komuś w twarz, w oczy i widząc zachowanie, że się nie narzucamy tej osobie i ta osoba się sztucznie nie uśmiecha i nie słucha nas z grzeczności, ale sama zadaje pytania. Po tym można poznać. Jeśli osoba, z którą rozmawiam, sama naturalnie mnie pyta i pyta, a jaka jest różnica między Kościołem katolickim a baptystycznym, a jak to, i ciągle zadaje pytania, po tym można widać wyraźnie, że ta osoba się czuje naturalnie w tej rozmowie, że ta rozmowa jej sprawia przyjemność, nie stresuje się ta osoba i do tego, do takiej rozmowy mamy dążyć. I to jest naturalny kontakt. Łatwiej jest mówić w ogóle ludziom, których znamy, wokół których żyjemy, czyli nasi sąsiedzi, rodzina i koledzy w pracy. To są takie naturalne kontakty. I do tego przede wszystkim Bóg nas powołuje. Kiedy Jezus mówi, że mamy być światłością, to chodzi mu o to, żebyśmy byli światłością wśród ludzi, których znamy. Mamy świecić. Nie chodzi mu o to, że wszystkich nas powołuje do tego, żebyśmy szli na ulicę, jeździli do różnych miast, bo rzadko w Kościele zdarza się osoba z takim powołaniem. Na przykład ten Marcin, który nas odwiedził, on ma takie powołanie. On jest typowym ewangelistą. Ewangelistę można rozpoznać po tym, że on się najbardziej męczy w Kościele. To jest osoba, która nie umie usiedzieć na miejscu. Jak mu na przykład da się, żeby przez rok prowadził grupę domową, to on rozwali tą grupę. Ewangelista ciągle lubi poznawać nowych ludzi i nie ma za grosz wstydu. Czyli to jak mu damy cały plecak Biblii, powiemy, że ma pójść tam do urzędu miasta, to on pójdzie do urzędu miasta, do starostwa. Nie ma za grosz wstydu. Ale takich ludzi jest niewielu. Ten Marcin, który u nas był, to jest taką osobą. Czyli ewangelizacja, celem ewangelizacji jest przyprowadzenie osoby niewierzącej do wiary w Jezusa Chrystusa, do oddania swojego życia Jezusowi. To jest cel. I to trzeba sobie dobrze zapamiętać. I chodzi o to, aby ta osoba naprawdę zaufała całym sercem Jezusowi i oddała się. I kiedy w tym kroku, kiedy kogoś ewangelizuje, to rzecz, na której mam się skupić w nauczaniu, to jest wiara. To znaczy, że nie mam pożyczać książek tej osobie, co to jest wiara, tylko chodzi o to, żeby wzbudzić w niej wiarę. Będziemy jeszcze o tym więcej mówić w lekcjach o wierze. Ale chodzi o to, żeby opowiadać jak najwięcej świadectw i z Biblii, z własnego życia, że ta osoba zapragnie, zacznie nam zazdrościć takiego życia i powie, to ja chcę też taki być jak ty. Czyli ja mam w czyimś sercu wzbudzić wiarę, żeby ta osoba poszła z Jezusem, a nie wytłumaczyć jej, co to znaczy z greckiego słówko wiara. Bo to nie o to chodzi. Więc tu nie chodzi o poznanie intelektualne, tylko żeby serce tej osoby się otworzyło na Jezusa Chrystusa. I bardzo ważną rzeczą w tym kroku jest to, żeby pamiętać, że dopóki osoba nie odda życia Jezusowi Chrystusowi, to nie mamy jej uświęcać. Rozumiecie, o co chodzi? To jest problem większości ludzi wierzących we wszystkich zborach, i baptystycznych, i zielonoświątkowych. Większość ludzi w Polsce, we wszystkich denominacjach, nie ma pojęcia o głoszeniu dobrej nowiny. Kiedy ktoś w pracy, koledze albo koleżance mówi, chciałbym ci powiedzieć dobrą nowinę, to ta dobra nowina brzmi jak zła nowina. Czyli ktoś mówi, jakie ty masz grzechy, do jak złego kościoła chodzisz i w końcu skończysz w piekle. To nie jest dobra nowina. To jest zła nowina. Ten człowiek się dowiedział, że idzie do piekła, że jest w heretyckim kościele i że całe jego życie to same grzechy. To nie, w tym nie ma ani ząb dobrej nowiny. Dobra nowina to jest całkowite skoncentrowanie się na osobie Jezusa Chrystusa, na tym, że mówię do człowieka, słuchaj, Jezus ciebie kocha i twoje życie może być takie jak moje. Czyli możesz po prostu być wolny, mieć pokój w sercu, twoje problemy mogą być rozwiązywane. Muszę po prostu własną osobą człowieka nie zaciekawić, bo ciekawość to jest bardziej intelektualne, ale spowodować, że ta osoba zazdrości mi mojego życia, że mam pokój w sercu, że mogę zaufać Bogu. W ogóle na tym etapie nie staramy się naprawiać ludzkiego życia. Czyli jeśli koleżanka zdradza męża, to moim zadaniem nie jest koleżance w pracy mówienie, jaki to jest potworny grzech i że ona za to pójdzie do piekła. Bo ona i tak już wie, że to jest grzech. Bardzo trudno jest w Polsce znaleźć osobę, która ma tak wypaczone sumienie, że nie wie, że to jest grzech. Jeśli ktoś w pracy kradnie, na przykład kucharki u ciebie w pracy wynoszą masło albo inne rzeczy, to jest powszechne w ośrodkach, że po prostu mniej wydadzą, jakoś mniej ukroją i później się między sobą dzielą, to nie ma sensu tej kucharce mówić, że ona kradnie. Ona wie, że kradnie. No bo przecież nie może legalnie tego wynieść i podejść do dyrektora ośrodka i powiedzieć, tyle dzisiaj udało mi się zaoszczędzić. Wszystko dla mnie i dla moich dzieci. Przecież nikt tak nie robi, prawda? Dlatego zobaczcie, na tym etapie mówimy o Chrystusie. To osoba Jezusa Chrystusa zmienia świadomość osoby. Natomiast większość wierzących i baptystów, i zielonoświątkowców, jak kogoś dopadnie, bo to tak trzeba nazwać, to po prostu wali Biblią po łbie. Cytuję takie wersety, żeby człowiek coraz bardziej go w ziemię wdeptać Biblią. Czyli cytujemy ludziom, jacy są grzeszni, że pójdą do piekła. Nikt takich rzeczy nie chce słuchać. Dlatego jeśli ktoś ma taki sposób ewangelizacji, to znajomi, sąsiedzi i pracownicy, koledzy w pracy się odsuwają od takiej osoby. Ta osoba później w kościele składa super świadectwo, że głosiłem w pracy, wszyscy się ode mnie odwrócili, nikt nie chce ze mną rozmawiać i cały zbór może go mieć za bohatera wiary, ale to jest nieudacznik. Osoba, której nikt nie lubi w świecie, to jest coś nie tak z tą osobą. Jeśli ludzie niewierzący nie lgną do nas, a mamy być światłością, czyli my mamy funkcjonować jak ognisko albo pochodnia w nocy w lesie. Zlatują się do ogniska masy różnych motyli nocnych, ćmy i inne różne stworzonka. One lgną naturalnie do światła. Czyli powinno być tak, że jedni ludzie niewierzący się do nas zrażają, bo należymy do Jezusa i nie lubimy pić na przykład, a inni non-stop są nami zaciekawieni i chcą z nami rozmawiać. Ale jeśli nikt w pracy nie chce z nami rozmawiać, to znaczy, że atakujemy ludzi. Nie mówimy dobrej nowiny, tylko głosimy złą nowinę. Potem można poznać, że ktoś nie ma pojęcia o głoszeniu dobrej nowiny. To znaczy, że ktoś od razu chce komuś naprawiać życie. Że rozmowa wtedy nie koncentruje się na osobie Jezusa Chrystusa, tylko na życiu tej osoby. Że osoba mówi, musisz skończyć z paleniem, musisz przestać się upijać, musisz przestać zdradzać męża, musisz to, musisz to, musisz to. I taka biedna osoba, która nas słucha, kiedy ciągle słyszy musisz, to jest to taki ogrom, że ta osoba mówi, wiesz co, to ja wolę już iść do piekła. Ta twoja droga i ten twój kościół to tylko zabrania. I to nie jest dobra nowina. To nie ma nic wspólnego z głoszeniem dobrej nowiny. Dopóki osoba nie odda serca Jezusowi i nie zacznie czytać Biblii, nie mam prawa jej mówić o grzechach. Ona i tak ma wyrzuty sumienia. Tak? Czy to rozumiecie? Bo większość ludzi wierzących w zborach naszych polskich nie ma o tym pojęcia. Ja też o tym nie miałem pojęcia. Dopiero misjonarze, którzy mnie uczyli, pokazali mi, że ja mam głosić Chrystusa. Jest taka świetna książka, którą polecam do przeczytania. Największy sekret piekła. O tym, że głosi się fałszywą Ewangelię. W tej książce autor, Amerykanin pastor, pisze o tym, że głosi się taką lekką Ewangelię. Że ktoś wychodzi i mówi, Jezus ciebie kocha, wyjdź do przodu, podnieś rękę, zamknij teraz oczy, nikt na ciebie nie patrzy. I że ktoś wyznaje Jezusa swoim Panem i wszyscy klaszczą, a później ta osoba za tydzień jest w barze pijana. Ja nie o tym mówię. Ja nie mówię o tego typu lekkiej Ewangelii. Jeśli rozmawiam z kolegą, który już tak wypaczył swoje sumienie, że naprawdę robi złe rzeczy i nic do niego nie dociera, to wtedy naprawdę trzeba tak rozmowę poprowadzić, żeby go zadać mu pytanie, czy ty naprawdę uważasz się za szczęśliwego? Czy ty naprawdę uważasz, że gdybyś dzisiaj umarł, Bóg by cię wpuścił do nieba? Czy ty nie masz nic sobie do zarzucenia? Zdarzają się takie osoby. Ale kiedy rozmawiam z większością kobiet w Polsce, to te kobiety są i tak mają niskie poczucie wartości i ciągle sobie coś zarzucają. Z facetami jest trochę inaczej. Z facetami trzeba trochę o grzechu może porozmawiać, ale i tak ogólnie ludzie mają bardzo dużą świadomość grzechu w Polsce. Ale zwiastowanie takiej lekkiej Ewangelii bez grzechu to jest zwiedzenie. Że masa ludzi podnosi rękę. Nawet sam Billy Graham opowiadał, że w pewnym mieście w Stanach zorganizował konferencję ewangelizacyjną. Wszystkie prawie zbory z tego miasta się zaangażowały i nawróciło się podczas paru dni 2000 ludzi. I kiedy przyjechał za rok, mówi, że nie mógł znaleźć nawet 20 osób w zborach. No. I on był sam przerażony efektami swojej ewangelizacji. Dzieje się tak zawsze, jeśli nie ma relacji. Jeśli człowiek nie przeprowadza człowieka i z nim nie czyta Biblii, go nie pokazuje mu w Biblii. Co to znaczy nawrócić się? Co to znaczy odwrócić się od grzechu? Czyli kiedy komuś tłumaczymy dobrą nowinę, to musimy wytłumaczyć krzyż. A kiedy człowiek tłumaczy drugiemu krzyż, że Jezus umarł za twoje osobiste grzechy, to nie muszę ich wymieniać po imieniu. Bo ludzie uważają, że śmierć Jezusa, nie wiadomo po co on umarł. Skoro można pójść dzięki dobrym uczynkom do czyśćca, który nie istnieje, ale można, to ludzie w ogóle nie rozumieją krzyża. Tylko, że jeśli czyśćca nie ma, Jezus by nie umarł za moje grzechy, poszedłbym do piekła. I Jezus, wisząc 2000 lat temu na krzyżu, wisiał za moje osobiste grzechy. I to trzeba ludziom wytłumaczyć. Trzeba wytłumaczyć umiejętnie dobrą nowinę, czyli co Jezus zrobił na krzyżu. I kiedy to tłumaczymy, to tam jest bardzo dużo o grzechu. Ale wtedy ta osoba rozumie, że to jej osobiste grzechy przebiły Jezusa, a nie Żydzi zabili Jezusa albo Rzymianie. I to nie jest płytka Ewangelia. Kiedy głosimy tylko płytką Ewangelię w oparciu Bóg Ciebie kocha, co Ci szkodzi przyjąć Jezusa, to jest fałszywa Ewangelia. I o tym ta książka mówi, że to jest największy sekret piekła, że diabeł już nawet pomaga ludziom wierzącym głosić Jezusa, ale takiego fałszywego, płytkiego, bez poczucia pokuty. I wtedy ludzie podnoszą rączkę, modlą się, przyjmują chrzest i do zborów trafia dosyć spora grupa ludzi ochrzczonych, którzy nie są zbawieni. I to jest największa krzywda, którą można komuś zrobić. Bo ta osoba zostaje członkiem Kościoła, jest przekonana, że idzie do nieba, a jest w ogóle niezbawiona. No, to się może przytrafić szczególnie w rodzinach ludzi wierzących, że ktoś się wychował w rodzinie wierzącej. Drugi krok. Jeśli ktoś się nawróci i zaczyna czytać Biblię, dopiero wtedy możemy przejść do drugiego kroku. Drugi krok to jest uczniostwo. Zobaczcie, w oparciu o ten fragment. Drugi list Piotra 1,5. Że mamy włożyć całą gorliwość. Dodajcie do wiary waszej cnotę. Czyli najpierw w sercu człowieka ma się pojawić wiara. Człowiek musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Oddać mu się, zaufać Jezusowi. I kiedy ktoś zaufa Jezusowi i temu, co jest napisane w Biblii, że zaczyna czytać Biblię, dopiero w tym momencie mamy zacząć z tą osobą pracować nad cnotą. Jak jest Brytyjcem?
Tak samo.
Cnota. Czym jest cnota? Nie chodzi o to, że ktoś z kimś nie współżył seksualnie, tylko cnotliwy znaczy czysty. Że ktoś rezygnuje z grzechu. Zobaczcie, to jest dopiero drugi krok. Kiedy osoba naprawdę zaufa Jezusowi, zda sobie sprawę, że Jezus umarł za jej grzechy i odda swoje życie, to bardzo wiele osób ma poczucie niesamowitego pokoju w sercu i takie odczucie, jakby ciężary mu z pleców spadły. Osoba naprawdę zaczyna widzieć, że Bóg wkroczył do jej życia. I w tym momencie mamy dalej tą osobę my prowadzić. Nie Kościół, nie pastor. Tylko my mamy z tą koleżanką czy kolegiem, kolegą w pracy rozmawiać o grzechach. Ale dopiero to jest drugi krok. Rozmawiam z kimś o jego osobistych grzechach. Czyli koncentruję uwagę na uczniostwie. Uczę go. Uczę go, co Jezusowi się podoba, co nie, czytając z nim razem Biblię. To nie ja mam mu słownie to pokazać, tylko po prostu w tym momencie dopiero zaczynam z nim czytać Biblię i pokazywać. Jeśli w tym momencie ktoś ma problem z paleniem, to muszę pokazać mu wersety na przykład, no w Biblii jest bardzo trudno znaleźć werset nie pal papierosów, ale jest powiedziane na przykład o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i kto zanieczyszcza świątynię, tego zniszczy Bóg. Że ciała nasze są świątynią Boga, że w naszych ciałach mieszka Bóg. Więc na przykład wtedy mogę mu pokazywać te wersety i mam je pokazywać do skutku, aż człowiek zacznie widzieć, że się nawrócił i robi niezgodnie z Biblią. Rozumiecie? Do skutku. To nie jest tak, że raz mu pokażę, jak on mówi, no ale ja uważam, ja czuję, że mi palenie nie szkodzi, to Bogu się podoba. To ja mam nie odpuścić. Ja mam później mu kolejne wersety pokazywać. Dlatego, że osoba się oddała Bogu, to chce się Bogu podobać, jeśli to jest szczere i autentyczne. Więc wtedy dopiero rozmawiam z nim o paleniu. Jeśli ktoś się upija, to zaczynam mu pokazywać wersety, że nie wolno się upijać. Nie ma wersetu, że nie wolno pić. To jest nauczanie amerykańskich baptystów i zielonoświątkowych Amerykanów też, że w ogóle człowiek wierzący nie może pić. Nie ma takiego wersetu. Jest powiedziane, że jest zakaz upijania się. Czyli muszę mu pokazywać, że musi skończyć z upijaniem się. Mogę z nim zacząć rozmawiać w ogóle o piciu. I on wtedy może powiedzieć, no ale zawsze jak pójdę z kolegami po pracy, to nie mam siły im odmówić, się upijam. No to mogę z nim zacząć rozmawiać o tym, to nie chodź z kolegami. Czyli muszę mu pokazywać, że musi się odgrodzić od świata, no nie od kolegów. Nie zrezygnować z kolegów, ale jeśli jesteś na tyle słaby, że po pracy musisz z nimi się upić, to rób tak, żeby nie iść z nimi. Czyli rozmawiam wtedy o piciu, o paleniu, wtedy mogę rozmawiać o cudzołóstwie. Ale, czyli zobaczcie, uczniostwo polega na tym, że pokazuje danej osobie, która się nawróciła, z czego ma zrezygnować. I modlę się z tą osobą razem i o nią, żeby Bóg jej dał siłę do rezygnacji z grzechu. Na tym polega uczniostwo. Czyli czytam z tą osobą Biblię i pomagam tej osobie przejść przez rezygnację z grzechów. I to jest drugi etap. To jest uczniostwo. I tutaj mam tak długo z tą osobą prowadzić ją przez te kroki, aż ta osoba zrozumie swoją grzeszność i poszczególne grzechy i co Biblia na ten temat mówi. Bo ta osoba już zaufała Jezusowi, Biblia stała się dla niej autorytetem i jeśli ja z kimś jestem w jej grzechach i pokazuję, i bardzo ważną rzeczą jest tej osoby nie potępiać. Czyli nie mogę powiedzieć, słuchaj, no albo za tydzień jak nie skończysz z piciem, z paleniem, cudzołóstwem, z przekleństwami, to ja nie wiem, czy się nawróciłeś, to ty do piekła pójdziesz. To my kończymy. Głupotą jest, jeśli wyznaczam komuś czas, a zapominam, ile mi zajęło rezygnacja z niektórych grzechów. Na przykład, kiedy ja się nawróciłem, od razu Bóg mnie uwolnił od kłamstwa jako katolik. Ale na przykład z alkoholem skończyłem za parę miesięcy. Bóg postawił mnie w sytuacji z kolegami, gdzie poszli, kupili beczkę piwa do lasu w maju i wszyscy się upili z wyjątkiem mnie. I to była straszna rzecz, przybywać wśród wszystkich pijanych jako jedyny trzeźwy. Bóg mi pokazał, że to już ja tutaj nie ma po co z nimi chodzić na takie imprezy. Czyli trzeba sobie przypomnieć, że Bóg mnie wyrywał w odpowiednim czasie z niektórych grzechów i trzeba osobie, z którą czytam Biblię, dać czas i się nie frustrować, czyli nie rozgoryczać się w sercu. Jeśli tej osobie, która się świeżo nawróciła, słuchajcie, zdarzy jej się nieraz jeszcze upadek. To tak jakbyś świeżo kogoś nauczył jeździć na rowerze i zabrał go na przejażdżkę 10 km. No to ta osoba nieraz wyląduje w rowie. To za każdym razem mam nad nią stać i na nią krzyczeć, że głupio jeździsz na rowerze. No przecież nauczyłem cię jeździć na rowerze, a jak ty możesz wjeżdżać w rów? Dokładnie tak samo jest z osobą świeżo nawróconą. Ta osoba dopiero uczy się chodzić za Jezusem. I to ja mam się zachowywać jak ojciec. Tak jak ojciec do dziecka. Mogę się... Kiedy moje dziecko coś złego zrobi, muszę z nim pójść i porozmawiać. Muszę mu wytłumaczyć, że tak nie może robić. Jeśli pierwszy raz tak zrobiło, nie mogę go za to karcić. Bo jeśli moje dziecko pierwszy raz coś zrobiło, o czym ja nie mówiłem, że ono nie może, i od razu je skarcę, to ranię mu wtedy ducha, łamię go. Jeśli dzieciak mówi, tato, ale ja nie wiedziałem, to ja mówię, okej, nie będzie kary, ale od tej pory nie możesz tak robić. I nasza relacja z osobą, która się nawróciła, musi być jak ojciec w stosunku do dziecka. Mamy pokazywać, tłumaczyć i być cierpliwymi i pełnymi miłości. Nie możemy tej osoby trącić. Nie możemy się na nią zdenerwować. Na tym polega uczniostwo. No i wielu wierzącym ludziom niestety nerwy puszczają i nie mają cierpliwości do tych świeżo nawróconych ludzi. Tylko wprowadzają ich od razu do kościoła i oczekują od nich, żeby ktoś stał się święty w jeden tydzień. No i niektórzy stają się święci w jeden tydzień. Najczęściej to funkcjonuje na zasadzie kupienia sobie garnituru i wywalenia telewizora. Jak ktoś wywali telewizor i kupi garnitur i z Biblią idzie na nabożeństwo regularnie, to cały zbór się cieszy, że ta osoba już jest święta. A to jest fikcja. Nie można stać się świętym w jeden tydzień od nawrócenia. Bóg po prostu wkracza w życie tej osoby i zaczyna oczyszczać. Jeśli ktoś... Wiecie, jest taki bardzo płatny zawód. Można zarobić nawet 6-7 tysięcy na miesiąc. To jest płetwonurek, który pływa w szambie, w takich dużych zakładach. Naprawdę, tyle płacą. Ma specjalny strój taki gumowy, który ma nie przenikać ten zapach, ale ten facet całe życie śmierdzi. I jest bardzo mało chętnych, żeby zarabiać 6-7 tysięcy, bo nikt nie chce być żoną płetwonurka, który pływa w szambie. Bo zawsze od niego jedzie szambę. Jeśli ktoś pływał przez 20 lat w szambie, to zobaczcie, ile czasu musi duchowi zająć świętemu Bogu, żeby odwrócić pewne myśli w głowie, w sercu, zmienić postawy. Nie możemy oczekiwać rzeczy niemożliwych od człowieka. Jeśli ktoś się babrał w szambie, to Bóg musi mieć odpowiedni czas, żeby mu to wszystko poodwracać, zmienić jego charakter, nawyki, słownictwo. Więc nastawienie zboru, że ktoś się zmieni w tydzień, miesiąc, w pół roku, jest po prostu utopijne. To jest nieprawdziwe nastawienie, to jest fałszywe nastawienie. I najbardziej darzymy szacunkiem w zborze tych ludzi, którzy najbardziej są zakłamani i obłudni i się ukrywają z grzechami. A najbardziej często potępiamy ludzi, którzy są najbardziej szczerzy i mówią wprost o swoich problemach. Jeśli ktoś taki szczery ciągle wychodzi i mówi: bracia, módlcie się, bo znowu mam problem z tym piciem. To ktoś w końcu się zdenerwuje, mówi: ileż można się od siebie baranie jeden modlić? No ale ten człowiek walczy z grzechem. A inny udaje wierzącego, ale kiedy zawsze wróci w niedzielę, to się upije. Ale nikt o tym nie wie. No zamknie drzwi, wyłączy telefon. Tak zobaczcie, jeśli ktoś pływał w szambie przez ileś lat, to naprawdę musi upłynąć czas. Jezusowi zajęło to 3,5 roku, żeby z szambiarzy, których wybrał, miał 12 szambiarzy, zrobić z nich uczniów. 3,5 roku poświęcił im, żeby ich oczyścić z chorego myślenia. Do końca mieli prawie chore myślenia. Nawet na końcu niektórzy się go zaparli. Ale później, kiedy zmartwychwstał, się im ukazał, napełnił ich miłością, zaczęli znowu się zmieniać. Także zobaczcie, nie możemy oczekiwać. Dajmy przynajmniej ludziom 3,5 roku na zmianę myślenia i charakteru. I to jest drugi krok. To jest uczniostwo. Czyli jak z szambiarza zrobić ucznia Jezusa Chrystusa. I następnie przechodzimy do trzeciego kroku. Zobaczcie, do wiary waszej cnoty mamy dodać. Do cnoty, co mamy?
Poznanie.
Poznanie. Dokładnie tak samo jest w tysiąclatce. Czyli poznanie, trzeci krok to jest poznanie. To jest, i można to sobie jako trzeci schodek zatytułować poznanie albo członkostwo. To jest, tutaj dopiero następuje członkostwo w Kościele. I na tym trzecim kroku dopiero uczymy osobę nie o jej grzechu, tylko o chrzcie wodnym, że powinien przyjąć chrzest w wieku dorosłym. Tłumaczymy mu Wieczerzę Pańską, że nie jest to Eucharystia, tylko Wieczerza Pańska. Zaczynamy mu tłumaczyć różne doktryny. Jaka jest... Wtedy możemy szczerze dopiero w trzecim kroku wytłumaczyć mu pytanie, jaka jest różnica między Kościołem katolickim i baptystycznym. Ale zobaczcie, to dopiero trzeci krok. W Mińsku, kiedy zakładałem kościół, nawróciło się 12 chłopaków. Ja głosiłem Ewangelię jednemu, który jest dzisiaj moim szwagrem, a on przyprowadził 12 chłopaków. Ja jemu wytłumaczyłem, on się nawrócił, on przeprowadził resztę. Słuchajcie, ja popełniłem błąd, oni się ponawracali i od razu przeskoczyliśmy do trzeciego schodka. Pominęliśmy drugi. Nie zrobiłem tego celowo, ale stwierdziłem, że nie ma czasu im za dużo im poświęcać czasu na uczniostwo. Więc przeskoczyłem z nimi do trzeciego schodka i zacząłem im tłumaczyć, jaka jest różnica między Kościołem Baptystów a katolickim i wytłumaczyłem im wszystkie doktryny biblijne. Co się stało? Chłopaki się ponawracali, przyjęli szybko chrzest i stali się tak agresywnymi baptystami przeciwko katolikom, że ich główny sposób ewangelizacji polegał tak, że podchodzili do kogoś i mówili tak: jesteś katolikiem? Pójdziesz do piekła. A jednocześnie większość z nich dalej ćpała, piła i robiła różne dziwne rzeczy. Rozumiecie? Nie przerobiłem z nimi uczniostwa. Czyli nie poświęciłem każdemu z nich po pół roku albo więcej i ciągle z nimi nie rozmawiałem o ich piciu, paleniu, ćpaniu, o dziewczynach i tak dalej. Nie przerobiłem uczniostwa, tylko od razu ich ochrzciłem i uczyniłem częścią Kościoła. Byli bardzo agresywni, potępiali innych, bo uważali, że prawdziwa wiara polega na nawróceniu się i odrzuceniu doktryn Kościoła katolickiego. A to nie jest prawdziwa wiara. Prawdziwa wiara polega na odrzuceniu grzechu. Bogu mniej przeszkadza człowiek, który modli się do Marii, ale nie wie, że źle robi, od człowieka, który regularnie się upija i bije żonę albo bierze narkotyki. Kiedy Chrystus wkracza do naszego życia, bardziej Mu zależy, żeby nas oczyścić z grzechu, a dopiero później pokazuje nam, w czym źle myślimy. Bardziej Mu zależy na oczyszczeniu serca i nawiązaniu z nami czystej relacji w modlitwie, a później zaczyna nam wszystko tłumaczyć intelektualnie i układać doktryny teologicznie w głowie. Ja popełniłem błąd. Do dzisiaj mam problemy z tymi chłopakami. Do dzisiaj niektórzy z nich nadal mają problemy z grzechem. Naprawdę. A niektórzy odpadli już od Boga. Gdybym po kolei robił kroki i nie śpieszył się, ktoś zada pytanie, no dobra, a ile trzeba czasu poświęcić od ewangelizacji do członkostwa? Nie ma takiej odpowiedzi. Jednemu to zajmie pół roku i przygotuje się do chrztu i zrezygnuje z grzechów, a drugiemu trzeba poświęcić rok albo dwa. Bo jeśli zbyt szybko kogoś ochrzczę i wprowadzę do zboru, to będę miał problemy z członkiem zboru, który regularnie pali papierosy. Albo regularnie się upija. Albo zdradza od czasu do czasu żonę, albo ma problem z tym czy z tamtym. Bo on nie przerobił uczniostwa z Jezusem. Nie walczył ze swoim grzechem. Nie ma tutaj wymogów czasowych. Czy tutaj macie jakieś pytanko? W tym członkostwie mam nauczać o doktrynach, co to znaczy Kościół, wspólnota. Uczę ich o chrzcie, o wieczerzy. Takie rzeczy. Rozmawiam wtedy, odpowiadam na wszystkie różnice i pytania. W co wierzyć, a w co nie wierzyć. Co to znaczy dobrze wierzyć, a co to znaczy źle wierzyć. Ale to jest dopiero trzeci krok. I wtedy, jeśli zachowam odpowiedni czas, wiecie dlaczego ta osoba w trzecim kroku przyjmie chrzest i odrzuci na przykład katolicyzm? Bo ja jej mówiłem o Jezusie, ja ją nauczyłem czytać Biblię, i pomogłem jej się rozprawić z grzechami. Ja stałem się autorytetem. Ta osoba mi ufa, bo mówi, to jest mój tato. Gdyby nie on, dalej bym pił, palił i robił złe rzeczy. Kiedy dalej się upijałem, on mi pomógł wyjść z alkoholu. On mi pomógł wyjść z papierosów. On się o mnie modlił, on ze mną był. To jest tak, jakbym komuś zmieniał pieluchy. Że ktoś dalej robi brzydkie rzeczy, a ja z nim jestem i go z tego wyciągam. Zanim przyjął chrzest. Wtedy, jeśli ktoś naprawdę rezygnuje z swoich grzechów, a ja w tym jestem, to staje się naturalnym autorytetem w oczach tej osoby. I w tym momencie, jeśli pokazuje mu różnicę, co Biblia naprawdę naucza o Wieczerzy Pańskiej, o Marii, o różnych rzeczach, ta osoba mi ufa. Dlaczego? Bo życie tej osoby się zmieniło. Bo facet, który pił i który nie kochał żony, przestał pić, palić i jest w domu i kocha żonę. I żona się też nawraca. Ja staję się naturalnym autorytetem. I wtedy, kiedy mówię o różnicach między Kościołem Baptystów i katolickim, ta osoba mi ufa, bo widzi, że to tak Biblia naucza. Rozumiecie? Ale jeśli ta osoba się nie rozprawi z grzechem, tylko się nawróci, a ja zacznę atakować jej kościół, bo nadal kościół katolicki jest jej, co się dzieje? Ta osoba zrywa ze mną kontakty i cofa się do kościoła katolickiego. Tak to funkcjonuje. I większość ludzi w Polsce, w kościele baptystów, nie ma pojęcia o głoszeniu dobrej nowiny. Tylko od razu, jeszcze zanim się człowiek nawróci, już praktykują trzeci krok. A wiesz, że ty źle wierzysz? A wiesz, co Biblia mówi na temat Marii? A wiesz, co Biblia mówi na temat Jana Pawła II? I Biblią po łbie. I ta osoba nie ma żadnych szans się nawrócić. Bo osoba, która głosi, mówi same krzywdzące rzeczy o Kościele, który jest Kościołem tej osoby, który jest świętością czy czymś pięknym. Tylko ta osoba po prostu nie czyta Biblii, bo jej nie rozumie. I ta osoba, baptysta, może być z siebie dumny, że zwiastował Ewangelię 200 osobom, tylko że 200 osób wysłał do piekła. I kiedy stanie przed Jezusem, to będzie trudna rozmowa. I Jezus pokaże mu 200 niezbawionych osób, którzy trafili przez niego do piekła. Tak to może być. Nie pochwali go za to. Ale jeśli ktoś głosi miłość Jezusa, dobrego Jezusa, ale mówi o sensie krzyża, jeśli później z tą osobą przejdzie dobrze uczniostwo, to trzeci krok jest bezproblemowy. Wtedy stajesz się takim autorytetem, bo tej osobie życie się zmieniło, że możesz z nią rozmawiać o wszystkich różnicach. I ta osoba jest w szoku, że nigdy nie słyszała o tym, że Biblia tak naucza. Wtedy trzeci krok przychodzi naturalnie, jeśli życie tej osoby się zmieniło. I przechodzimy od poznania do poznania. Szósty werset mamy dodać.
Powściągliwość.
Tutaj to jest kolejny krok, czwarty, to jest przywództwo. Mamy mówić o służbie, o powściągliwości. O tym, że masz się kontrolować, odmawiać sobie różnych rzeczy, że masz myśleć o innych, nie tylko o sobie. Słowo powściągliwość, że polega na tym, że mam poprzestawać na tym, co mam od Boga, być wdzięcznym. Ale uczę tę osobę, jak ma głosić innym, jak się stać głosicielem dobrej nowiny dla innych, przywódcą. Mogę tę osobę w tym momencie przygotowywać do bycia liderem grupy domowej. Czyli uczę odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za innych i samokontroli. To jest czwarty krok. To jest powściągliwość, o przywództwie. I do powściągliwości mam dodać cierpliwość, a później cierpliwość jest związana z powściągliwością, że człowiek ma być cierpliwy wobec innych. Tutaj mamy powściągliwość, cierpliwość i pobożność. Tutaj uczę też funkcjonowania w przywództwie, czyli pobożności. A siódmy mówi, że do pobożności przydajemy przyjaźń braterską. No i później dalej miłość. To jest taki ostatni krok. Miłość, braterstwo, cierpliwość, czyli funkcjonowanie w ogóle jako w kościele już, jako społeczność. Tutaj uczymy osobę, co to znaczy wielbić Boga, jak funkcjonować w całym kościele, jak cały kościół funkcjonuje. Uczymy jeszcze głębszych rzeczy. Czyli społeczność, kościół. Czy tutaj macie jakieś pytanko? To są takie kroki, które trzeba bardzo dobrze przestrzegać i analizować. Czyli cel, kiedy przestrzegamy tych kroków, cel, który sobie wyznaczamy, wszystko, co robisz, ma na celu pomóc ludziom w osiągnięciu Bożego charakteru. To jest cel. Że uczę kogoś, co to znaczy naśladować Chrystusa. Żeby ktoś miał taki charakter jak Chrystus. I to, co ja zasugeruję tej osobie, przestrzegając tych kroków, ma ogromne znaczenie w życiu tej osoby. Bo ta osoba mi ufa i idzie za mną. Jeśli popełnię błędy, nie będę umiał odczytać tych kroków, na którym etapie dana osoba jest, ta osoba będzie się krzywić, będzie zamieniała się w takiego mutanta. Będzie chorowała przez moje błędy. jeśli za bardzo przyspieszę jakiś krok, albo za bardzo zwolnię. Także kolejność i porządek tutaj tego nauczania i tych kroków są najważniejszą taką strategią głosiciela dobrej nowiny. I bardzo ważne, aby prowadzić nauczanie według podanej listy. Nie wolno lekceważyć i zmieniać kolejność, tak jak wam powiedziałem o tym, jakie ja błędy popełniłem w Mińsku. Że z pierwszego kroku przeskoczyłem do trzeciego. Niektórzy na przykład zaczynają, tak jak mówiłem, od drugiego kroku w ogóle głoszenie dobrej nowiny, że od razu mówią o grzechach, to już mówiłem. Niektórzy, zdarza się tak wiele osób, że jeśli ktoś się szczerze nawróci, rezygnuje z grzechów, to zanim przyjmie członkostwo w Kościele, czyli chrzest wodny, już ktoś pomija trzeci krok i wprowadza go w przywództwo. To się bardzo źle kończy. O tym pisze Paweł do Tymoteusza, żeby niepochopnie nakładać na kogoś rąk. Jeśli ktoś nie zostanie członkiem Kościoła w zboru w Giżycku i damy mu już odpowiedzialność, psujemy go. Uczymy go pychy. Uczymy go takiego czegoś. Ja jestem tak szczególny, że już mi powierzyli przywództwo, a jeszcze mnie nie ochrzcili. Ja jestem kimś. Po prostu sami naturalnie wlewamy w niego pychę. Utwierdzamy go w przekonaniu, że on jest wyjątkowy i możemy pominąć jeden krok. Także jeśli przeskakuje się ze schodków na schodki, złe rzeczy się dzieją z tymi ludźmi. Robimy im krzywdę. No i w wielu kościołach tą krzywdę się właśnie wyrządza świeżo nawróconym. Także jeszcze raz, ewangelizacja, musisz spotkać się z ludźmi, zasiać ziarno, przedstawić im Ewangelię, przyprowadzić ich do zaufania Chrystusowi. Na tym polega ewangelizacja. Czyli poznaję ludzi i sieję ziarno. Celem ewangelizacji jest to, żeby ktoś zaufał Jezusowi. Jeśli ktoś nie zaufa Jezusowi, nie mogę przejść do drugiego, trzeciego kroku. Nie mogę. Jeśli ktoś nie oddał się Jezusowi, nadal jestem na pierwszym schodku. Nadal mam mu głosić. Nadal mam go zabrać na jakąś konferencję na temat ewangelizacji. Mam mu dawać książki, jak oddać się Jezusowi. Dawać książki o nawróconych ludziach. Ciągle muszę pracować nad tym, żeby on zaufał Jezusowi. Nie mogę mu mówić o jego grzechach, o uczniostwie. Jeśli ktoś się nawróci, no to zaczyna się uczniostwo. Czyli uczę go, jak ma żyć, co jest dobre i co jest złe. Tu kształtuję jego, pomagam mu kształtować jego sumienie. O tym, co mówiłem w kazaniu ostatnio, że pomagam mu kształtować dobre sumienie. No i w momencie, kiedy widzę, że naprawdę życie tej osoby się zmienia, rezygnuję z grzechów, w tym momencie dopiero mogę się pokusić o rozmowę o chrzcie wodnym, o wieczerze, o doktrynach. No a jeśli ktoś przyjął chrzest i widać, że wzrasta, czyli wzrasta w uświęceniu, dalej rezygnuje z grzechów, jest gorliwy, czyta, szuka Boga, no to w tym momencie gorliwego człowieka mogę pchnąć do ludzi. Bo nikt tak szybko nie dojrzewa, komu się nie powierzy odpowiedzialności. Najszybciej wzrastają ci ludzie po chrzcie, którym powierzycie gromadkę dzieciaczków. No. Nawet ja pamiętam, że każde wakacje u babci spędzałem. Byłem najstarszy, miałem pod sobą trójkę rodzeństwa i byłem za nich odpowiedzialny. Moją odpowiedzialnością było to, żeby nic złego mi się nie stało. Jeśli kogoś świeżo nawróconego po chrzcie uczynicie odpowiedzialnymi za tych, którzy jeszcze nie przyjęli chrztu, to on się staje taki odpowiedzialny. Staje się ojcem. No, ale to trzeba wiedzieć kiedy. Czy ta osoba się nadaje? Czy widać, że ta osoba rezygnuje z grzechów i chce się za wszelką cenę podobać Jezusowi? Wtedy, jeśli komuś powierzamy odpowiedzialność, czyli przywództwo, ta osoba bardzo szybko wzrasta. No. Okej. Także Kościół to jest odpowiedzialność za innych. To jest rodzina, a nie instytucja. Trzeba o tym pamiętać. Ciągle musimy, prowadząc kogoś w to uczniostwo, pamiętać, że uczymy tą osobę, wprowadzamy do rodziny, do Kościoła. Kościół jest rodziną, a nie instytucją. Że ta osoba nie ma zaliczać szczebli baptystycznych, tylko że po prostu takie są wymogi Biblii, że po prostu poświęcam tej osobie czas, bo to jest osoba, na której mi zależy, bo ją kocham. No i trzeba nauczyć tą osobę i pamiętać też o tym, że Kościół to nie jest pastor. Nie ma Kościoła jednoosobowego, gdzie jest pastor. Został mu budynek, tabliczka i on jest jeden, jego rodzina. To nie jest Kościół. Kościół to są ludzie, to jest rodzina. I Kościół to nie jest tylko nabożeństwo, ale przede wszystkim twój dom. Ludzie szybciej wzrastają, kiedy otwieramy swój dom, kiedy spędzamy z nim czas. Kiedy z kimś spędzamy czas, zaprosimy go do domu, zaprosimy do kawiarni, pójdziemy z kimś na spacer, kiedy otworzymy siebie, damy swój czas i siebie, wtedy ludzie bardzo szybko się nawracają. I trzeba z ludźmi po prostu czytać Biblię. Uczniostwo polega na czytaniu Biblii. Na byciu z ludźmi, poświęcania czasu, czytania z nimi, tłumaczenia im, bycie po prostu. To jest wychowywanie ludzi jak własne dzieci. Nie można kogoś uczynić uczniem Jezusa Chrystusa bez wychowania. Tak jak nie można pojechać do domu dziecka i zapytać panią dyrektor, która z tych dziewczynek jest najbardziej grzeczna? Która nie ma takich, takich problemów i tak dalej? No nie ma takich dzieci. W domu dziecka każde dziecko ma poczucie odrzucenia. I żeby takie dziecko zaufało rodzicom, to musi minąć czas. Mówię tu już o dzieciach takich świadomych, inaczej z noworodkiem, no oczywiście. Ale my tu mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi. Jeśli człowiek dorosły ma mi zaufać, to musi widzieć, że mi na nim zależy. I tego się nie da zrobić w jeden tydzień. Na pewno tego nie załatwi jedno nabożeństwo u baptystów w Giżycku. A niektórzy wierzą w takie głupoty, że jeśli kogoś się uda tylko zaciągnąć na nabożeństwo, to już atmosfera naszego nabożeństwa zmieni jego serce. Tylko, że to jest nieprawda. To Duch Święty zmienia i moja życzliwość, moja miłość, moje staranie, moje modlitwy o tę osobę, że ta osoba widzi, że mi naprawdę zależy, żeby życie się jej zmieniło. A nie, żeby się zapisała do naszego Kościoła. Że życzy jej Boga żywego. Żeby ona poznała Boga żywego. Czyli muszę poświęcić swój czas. Czas być z tą osobą. Nauczyć ją czytać Biblię, głosić jej dobrą nowinę. Dlatego Paweł w drugim liście do Tymoteusza 2:2 pisze tak. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. I to jest główne nasze zadanie, że jeśli czegoś się nauczyliśmy nawet na tych lekcjach z ewangelizacji i kiedy zaczniemy to praktykować, to mamy uczyć tak głosić innych. Że jeśli w naszej obecności jakiś baptysta po prostu zacznie kogoś prześladować, i mówić, jakie to on złe życie prowadzi, do jak fatalnego kościoła chodzi, trzeba go wziąć na bok i powiedzieć mu, nawróć się. Bo to, co mówisz, nie jest dobrą nowiną, tylko złą. Nie masz pojęcia o Jezusie Chrystusie. I gdyby teraz Jezus pośród nas stanął, to skarciłby cię. Bo ten człowiek, zobacz, już nie chce cię słuchać. Do czego doprowadziłeś? Masz mu mówić o Jezusie. I to jest ciekawe, że kiedy Jezus przemawiał, to najwięksi grzesznicy go chcieli słuchać. Tylko faryzeusze i kapłani i duchowni go unikali. To jest ciekawe. A kiedy dzisiaj niektórzy baptyści albo zielonoświątkowcy głoszą, to chcą ich słuchać najbardziej religijni ludzie, ale grzesznicy uciekają. Do Jezusa lgnęli grzesznicy. A nam najłatwiej jest głosić tym, którzy już czytają Biblię i którzy lubią dyskusję. Czyli najlepiej się odnajdujemy w dyskusji, jakbyśmy się odnajdywali ze świadkami Jehowy, bo byśmy się pokłócili na wersety. Ale prawdziwe głoszenie dobrej nowiny polega na tym, że ludzie w pracy, nasi znajomi, lubią z nami rozmawiać o Jezusie. Bo im mówimy, jak bardzo Jezus ich kocha. Co Jezus zrobił na krzyżu. Tłumaczymy im dobrą nowinę, a nie wtrącamy się w ich życie i próbujemy im układać. Bo tego nikt nie chce. I bardzo ważną rzeczą jest ciągłe, dobre stawianie diagnozy. Wiecie dobrze o tym, że jeśli mechanik sam postawi złą diagnozę, co trzeba naprawić w waszym samochodzie, jak to się skończy, że zapłacisz za naprawę rzeczy, która nie wymagała naprawy, a samochód ci stanie na drodze. Tak to się kończy. Jeśli lekarz postawi złą diagnozę, to już w ogóle nic nie musisz robić, bo cię będą odwiedzać na cmentarzu. Ale zobaczcie, jeśli ktoś z nas, prowadząc kogoś w uczniostwie, postawi złą diagnozę i uzna, że ta osoba się już nadaje do chrztu i zacznie mu wykładać doktrynę, a ta osoba powie, o nie, to ja ci nie ufam. Mnie uczyli inaczej w kościele. To znaczy, że postawiłeś złą diagnozę. To znaczy, że ta osoba nie jest jeszcze na etapie, że cię traktuje jak duchowego ojca. Trzeba odpowiednio stawiać diagnozę. Na którym etapie z tego drugiego listu Piotra ta osoba jest? Czy ta osoba jest na początku wiary? Czy ta osoba pracuje nad cnotą, grzechami? Czy tej osobie już mogę mówić o poznaniu Biblii? Czy ta osoba się teraz uczy powstrzymywania od pożądliwości? Czy ta osoba już się uczy cierpliwości? Jeśli staje się coraz bardziej cierpliwa, to mogę ją uczyć pobożności w kościele. Bo słowo pobożność to znaczy nie, że ktoś biega z bibelką, ale kocha innych. To jest prawdziwa pobożność. Że wprowadzam kogoś do kościoła, a osoba się nie rozgląda, kto jest gorszy duchowo od niej. Tylko po prostu kocha tych ludzi, bo cieszy się, że jest w rodzinie. Ale osoba, która nie ma cierpliwości do ludzi, od razu wchodzi i osądza. I to jest osoba, która nie jest pobożna. Pobożność jest związana z braterstwem i z miłością. Także musimy ciągle stawiać właściwą diagnozę, na jakim etapie osoba dana jest. Żeby wiedzieć, jaki kolejny krok z nią zrobić. Albo jakich, co z nią z Biblii czytać, żeby ją tego kroku nauczyć. Jeśli to komuś brakuje cierpliwości, no to czytam z nim historię o braku cierpliwości, no nie? Piotr był na przykład bardzo niecierpliwy, prawda? Jan i Jakub był niecierpliwy. Z Ewangelii przykłady, ze Starego Testamentu. Musimy znajdować historie z Biblii pokazujące, jak się ktoś nauczył danego kroku i z tą osobą to przerabiać. Okej, druga część tej lekcji, którą chciałbym, żebyśmy chwilę jeszcze powiedzieli, trochę dłużej teraz, później sobie przerwę. O czym rozmawiać, a o czym nie rozmawiać z osobami głosząc dobrą nowinę. Już troszeczkę o tym mówiłem. Bardzo często jest tak w życiu ludzi wierzących, że są pewne grzechy, które nas szczególnie denerwują w kimś. Najczęściej jest to zasada źdźbła i belki. Najbardziej nas denerwują ludzie, którzy mają identyczne problemy jak my. Więc jeśli znacie kogoś w pracy, kto was strasznie denerwuje, to musicie naprawdę szczerze z Bogiem porozmawiać, co was w tej osobie denerwuje, nazwać to po imieniu i zastanowić się, czy wy z tym nie macie problemu. Oczywiście to jest ogólna zasada, czasami są wyjątki. Czasami może być coś takiego, że nie mamy z czymś problemu. Na przykład większość wierzących nie ma problemu z pedofilią, no nie? Ale jest to dla nas wierzących szczególny grzech, że ktoś wykorzystał dziecko seksualnie. I w tym momencie od razu tę osobę potępiamy. Jeśli na naszej drodze Bóg postawił kogoś, kto skrzywdził dziecko, to jest szczególny grzech. I wtedy po prostu czujemy, że ta osoba nie jest godna dobrej nowiny. To jest jeden problem, że mamy tendencję do osądzania i potępiania ludzi wokół nas. Podam taki przykład. Zbór z Krakowa, Kościół Baptystów, miał taką rozbudowaną i nadal ma rozbudowaną pracę wśród cyganów w górach. I kiedyś wyjechali na jakiś zjazd swój i poprosili wierzącego cygana, żeby pojechał za nich do tej wioski. I on pojechał. Kiedy oni już pojechali następnym razem, nikt z tych cyganów w tej wiosce nie chciał z nimi rozmawiać. A oni już mieli tam grupy domowe, pomagali. Kiedy ich przycisnęli, dlaczego tak? Okazało się, że ten cygan, którego oni wysłali, wierzący cygan, nawrócony po chrzcie, wyłożył im wszystko, za co oni pójdą do piekła. Czyli zjechał ich, jacy to cyganie są, sam był cyganem, więc opowiedział im, jacy są wróżbitami, heretykami, bałwochwalcami, za to wszystko pójdziecie do piekła. Więc jak oni przyjechali, to ci już z nimi nie chcieli rozmawiać. Rozumiecie? Ten cygan nie miał pojęcia o głoszeniu dobrej nowiny, tylko od razu im wyłożył całą prawdę o nich. A oni byli dopiero na początku, na pierwszym kroku. Ten zbór baptystów z Krakowa budował z nimi dopiero relacje. Woził tam ubrania, jedzenie, bo biednie żyli. Budował z nimi przyjaźń. Popełnili błąd. Wysłali kogoś, kto nie rozumiał, że oni są na pierwszym kroku, tylko od razu im przeskoczył do trzeciego kroku i ich zjechał Biblią po głowach, za co pójdą do piekła. Także można wszystko zepsuć, jeśli nie wie się, co głosić, a co nie głosić. Kiedy czytacie o faryzeuszach, na przykład tą historię o faryzeuszu i celniku, pamiętacie to, jak dwóch ludzi weszło do świątyni, faryzeusz i ten celnik. Jeden się chwalił, kim on to nie jest, a drugi pokutował, mówi: Boże, nie jestem godzien, żebyś mnie przyjął. Mamy tendencję do tego, że funkcjonujemy jak faryzeusze, stawiamy się ponad ludzi. Chwalimy się przed Bogiem i oceniamy innych wokół nas. Bardzo często nam, ludziom wierzącym, mimo że wierzymy w to, że zostaliśmy zbawieni z łaski za darmo, zdarza nam się zapominać o tym i uważamy, że zostaniemy zbawieni z powodu naszych dokonań dla Pana Boga. Jeśli Bóg nam darował grzechy za darmo, nie dlatego, że coś zrobiliśmy dla Niego, dlaczego nie miałby tego samego okazać tamtej osobie? Tylko my zapominamy o tym, że nam darował za darmo, a od innych oczekujemy uczynków, zanim ta osoba się nawróci. Czyli po prostu uczymy takiej religii. Uczymy dokładnie tego, co mnie uczono w Kościele katolickim, wagi. Że jeśli ktoś ma więcej dobrych uczynków, to Bóg bardziej łaskawie na kogoś patrzy. Ktoś ma więcej złych uczynków, to Bóg bardzo krzywo na niego patrzy. Tylko że jeśli człowiek nie odda się Jezusowi, nie przyjmie zbawienia z łaski, to uczynkowość w niczym mu nie pomaga. Ten człowiek musi się otworzyć na Chrystusa. Druga taka rzecz bardzo ważna w tym osądzaniu innych jest zadanie sobie takie pytania. Kto jest wzorem do naśladowania? Kto ma się, z kogo mamy brać przykład? Czy mielibyśmy odwagę powiedzieć, że ktoś ma być taki jak ja? Czy ty jesteś wzorem chrześcijanina, który już nie ma żadnych grzechów? No właśnie nie. Nikt z nas nie może się takim wzorem postawić. Tylko Chrystus jest tym wzorem. Każdy z nas nadal upada i ma grzechy. Dlatego pamiętając o tym, że jesteśmy nadal grzesznikami, jak pisze w pierwszym liście Jana, że jeśli ktoś mówi, że nie grzeszy, to kłamie, powinniśmy kierować się miłosierdziem w stosunku do ludzi, którym głosimy dobrą nowinę. Czym bardziej większy grzesznik staje nam na drodze i chce z nami rozmawiać o Jezusie, to powinniśmy się bardzo z tego cieszyć, a nie go potępiać, nie czuć się lepszym od Niego. Bo to, że ja dzisiaj nie należę do Chrystusa, to jest tylko łaska Boża. To nie są moje zasługi. I tylko krok mnie dzieli od tego, że mogę od tej łaski odpaść, jeśli otworzę się na pychę i zacznę myśleć, że jestem kimś, kiedy jestem niczym bez Chrystusa. Paweł jeszcze w liście do Koryntian, w 3 rozdziale, od 1 do 3, może ten fragment jeszcze sobie zobaczymy w tym kontekście. 1 Koryntian, 3 rozdział, od 1 do 3 mówi tak. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jak do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie pokarm stały. Boście byli niemocni, zresztą i nadal jesteście niemocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść, niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni, nie postępujecie tylko po ludzku? Paweł tutaj sugeruje, że trzeba wiedzieć, jak do kogo przemawiać. I on mówi, że nawet do was, ludzi wierzących, musiałem mówić o podstawach, a chciałem mówić już o głębszych rzeczach. To tym bardziej do ludzi niewierzących mamy mówić o podstawach. Nie możemy o sobie nienawróconej tłumaczyć jakichś strasznie skomplikowanych rzeczy i różnic między kościołami. Dlaczego on ma przyjść do baptystów, a nie do zielonych? A ludzie czasami taka pytają, a jaka jest różnica między kościołem zielonoświątkowym a baptystycznym? A po co mu to tłumaczyć? Nie lepiej mu powiedzieć, że to jest to samo. Że w jednym i w drugim głosi się Ewangelię i musisz się nawrócić. Co on zrozumie z jakimś tam drobnych szczegółów, czym się różnimy? Wreszcie Paweł mówi, że trzeba naprawdę wiedzieć, co komu powiedzieć i na jakim etapie dana osoba jest. I Paweł tutaj, jak się czyta listy Pawła, widać wyraźnie, że swoją świadomością przerastał innych ludzi, którzy głosili dobrą nowinę. Jak myślicie, czy łowienie ryb jest moralne z punktu widzenia ryb? To jest bardzo niemoralna rzecz. Kiedy ryby się spotykają na sejmikach, mówią, że są tacy mordercy, którzy zostawiają na nas haczyki z bardzo smacznym kąskiem i niektórzy z naszych braci już zginęli. To jest bardzo niemoralne. Ale zobaczcie, kiedy my się zastanawiamy nad tym, jak poganina pozyskać dla Chrystusa, z punktu widzenia poganina to jest bardzo niemoralne wyrwać go ze śmierci, z piekła i z przyjemności. Ale kiedy już się nawraca, mija rok, dwa, jest nam wdzięczny, że ze śmierci wyrwaliśmy go do życia. My nie mamy się przejmować tym, co sobie poganin pomyśli. My mamy myśleć o tym, co Chrystus pomyśli i naśladować Chrystusa w głoszeniu Ewangelii. Więc kiedy łowi się ryby, to musi być jakiś haczyk. Jest jakiś podstęp, prawda? Ale i na tym haczyku jest też coś przyjemnego. Więc kiedy z kimś chcę czytać Biblię, spotykać się, to muszę się dostosować do tej osoby. Muszę mieć czas zrobić coś przyjemnego. Tej osobie musi, ta osoba musi widzieć, że mi na niej zależy. Ale oczywiście chodzi o to, żeby ta osoba poznała Jezusa Chrystusa. Przykładem też jest rozwój dziecka, że dzieci też są na różnym etapie. I nie zawsze rodzice wszystko mogą dziecku małemu powiedzieć. Prawda? Nie tłumaczy się małemu dzieciaczkowi, który ma 3 latka, seksualności. Wszystko musi być na odpowiednim etapie. Biblia mówi, że Bóg daje wzrost, ale to my mamy wspomagać lub możemy przeszkadzać w tym wzroście. I na tym polega uczniostwo. Uczniostwo polega na tym, że ja jako nauczyciel, jako rodzic, ojciec duchowy dla kogoś, muszę odpowiednio wiedzieć, co ja mam tą osobę uczyć, na jakim etapie jest ta osoba, jaki krok teraz z nią zrobić. Ale jeśli ktoś będzie ciągle miał ten drugi list Piotra przed oczami i ciągle się modlił o daną osobę i zastanawiał, na jakim etapie ta moja koleżanka jest, to będzie od razu widział na jakim. Czy ona już przerobiła tą lekcję? No nie, no to dalej będę o tym wałkował, aż przerobi. Jeśli jest nawrócona, a ma jakiś problem z grzechem, to będę ciągle jej pożyczała książki o tym, że musi skończyć z grzechem. Leszek mi opowiadał sytuację o pewnym małżeństwie, które poznał za granicą, że głosił na temat uzdrowienia, był w pewnym zborze i podeszła do niego dziewczyna i mówi, możemy na osobności porozmawiać? A on mówi, dobrze. Ona mówi, jestem w trakcie rozwodu z mężem wierzącym, mam już chłopaka, już bierzemy wspólny kredyt. Co o tym myślisz? Słuchajcie, głoszenie tej dziewczynie, że pójdzie do piekła i tak dalej, potępianie jej, utwierdziłoby ją tylko w przekonaniu, że nikt jej nie rozumie. Przecież ona znalazła miłość swojego życia. Jeśli ona go kocha, a on ją i serce ją tak prowadzi, to musi być to dobre. Bo jak ktoś z serca pochodzi, to wszystko jest dobre. Jezus tak nie nauczał, oczywiście. Wiecie, co Leszek zrobił? Zadał jej proste pytanie. Czy kochasz tego człowieka? Ona mówi, tak. Czy jesteś gotowa zapłacić cenę? Chcesz spędzić szczęśliwe życie tutaj na ziemi z człowiekiem i później trafić do piekła? Czy on jest wart tego? Słuchaj, mniej więcej tak rozmawiali. Ona powiedziała, zastanawiała się, mówi, nie jest wart. I wiecie, co zrobiła? Zadzwoniła do gościa, się z nim rozstała i wróciła do męża. To jest właśnie to, że trzeba Uczniostwo polega na tym, że muszę się zastanowić, jak przeprowadzić rozmowę, jak przeprowadzić lekcję, jak do tej osoby dotrzeć. Jeśli nauczyciel matematyki, Olek o tym wie, jeśli uczeń ma braki z pewnych równań, to jeśli on nie uzupełni tych braków, a pójdzie materiał dalej, jaki będzie efekt? Że będzie miał dwóje za dwóją. Tak jest w matematyce. Dokładnie tak samo jest w języku obcym. Jeśli ktoś nie rozumie podstaw z języka angielskiego, to materiał pójdzie dalej, a on będzie miał dwóje za dwóją. I dokładnie tak samo jest w zasadach chrześcijaństwa. Jeśli z nim nie przerobię uczniostwa, czyli z tą osobą nie będę w jej grzechach, nie będę tłumaczył, pomagał, to mogę tą osobę doprowadzić do chrztu. Ale będziemy mieli osobę ochrzczoną w zborze, z którą będą non-stop kłopoty. Non-stop problemy z paleniem papierosów, seksualne, niemoralne i inne. Dlatego, że ta osoba nie przerobiła uczniostwa. Że ktoś jej nie poświęcił czasu. Tak to funkcjonuje. I to, co wspominałem Wam, co jest bardzo ważne, na tym pierwszym etapie, to mamy przygotować sobie lekcje, które prowadzą do wiary. Czyli nie lekcje o wierze, a wierzyć to znaczy, w języku greckim znaczy ufać i tak dalej. To nie jest lekcja o wierze. Tylko mam wybrać takie historie z Biblii, które spowodują, że ta osoba zacznie chcieć wierzyć. Na przykład, jeśli mam koleżankę, która miała 3 mężów i żyje w konkubinacie, jaka historia z Biblii będzie najlepsza dla niej? O Samarytance. A jeśli mam bardzo pobożnego kolegę, który regularnie chodzi do kościoła, ma same dobre uczynki, ma dobre relacje z żoną, fajne relacje z dziećmi, jaka historia z Biblii będzie najlepsza, żeby mu pokazać? Nikodem, Korneliusz. Zobaczcie, możemy odpowiednio dobrać historię do danej osoby. A jeśli ktoś jest pisowcem, patriotą i kocha całkowicie Polskę i po prostu za Polskę dałby się pokrajać, i jaką najlepiej wybrać historię? I nienawidzi Ruskich. O. Wiecie, jaka jest najlepsza historia? Jonasz. On był patriotą. Nienawidził Asyryjczyków. A Bóg mu kazał pójść i Asyryjczykom powiedzieć, że zniszczy ich stolicę. I facet był patriotą. Nie posłuchał Boga. Wsiadł w okręt i pojechał do Hiszpanii w drugim kierunku. To był facet, który nienawidził tych ze wschodu. A kochał tych z zachodu. Znaczy, to jest historia o gościach, którzy mają problem z patriotyzmem, ale z nienawiścią. Połączony patriotyzm z nienawiścią. Znaczy, do każdej kategorii ludzi jest odpowiednia historia w Biblii. I jeśli się zastanowimy tak na spokojnie o koledze albo koleżance z pracy, na czym polega życie tej osoby? Na czym ona się tak koncentruje? A ta osoba jest chętna, żeby jej mówić o Jezusie, to muszę wybierać takie historie z Biblii, które spowodują, że ta osoba mówi: o Boże, to jest o mnie. Niesamowite, to ta dokładnie tak wygląda moje życie. I w tym momencie ta osoba się utożsamia z osobą, którą ja czytam jej i tłumaczę jej tą historię. W tym momencie serce tej osoby się otwiera i ta osoba może uwierzyć w Jezusa. Na tym to polega. Trzeba dobrać odpowiednio historię z Biblii albo odpowiednią książkę chrześcijańską. Dlatego ktoś powiedział, że tyle, ile jest ludzi na świecie, tyle jest sposobów ewangelizacji. Że ja nie mogę ludzi wrzucać w schemat. Czyli masz do nas przyjść na nabożeństwo, wysłuchać kazania pastora i damy ci jeszcze darmowe broszurki. Jak się nawrócisz, to dobrze, jak nie, to no sorry, ale idziesz do piekła. Tylko, że to jest mój sposób, chory sposób, jakiś amerykański sposób. A jeśli mam do czynienia z gościem, który po prostu non-stop mówi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. To o kim? Tomek. No właśnie. A jeśli ktoś pochodził z dobrej rodziny katolickiej i wszystko przepił, to dziedziczył?
Syn marnotrawny.
No dokładnie, syn marnotrawny. Także zobaczcie, jest masa takich historii. Mamy wybrać historię, która wzbudzi w kimś wiarę poprzez to, że osoba się utożsami z osobą, którą czytamy historię z Biblii. Czy mamy tu jakieś pytanko?
do tego, co mówiłem.
Coś wam się nasuwa. Jakieś pytanka? Ile?
Czyli jeżeli ktoś na tym pierwszym etapie, kiedy powiedzmy wzbudza wiarę, pyta mnie o doktrynę, jaka jest różnica i tak dalej, to w ogóle nie wchodzi w ten temat?
Nie należy w ten temat wchodzić, tylko trzeba delikatnie z niego wyjść. Czyli jeśli na pierwszym etapie, jeśli ktoś nie nawrócił się do Jezusa i w ogóle jeszcze tylko uważa się za wierzącego, ale nie rozumie, że jest niewierzący i pyta o doktrynę, to możemy powiedzieć, słuchaj, dojdziemy do tego. Trzeba zacząć z nią czytać Biblię. Najlepiej Ewangelię na przykład Jana, żeby pokazać jej, że ta osoba jest niewierząca. Żeby tę osobę poprowadzić ku Chrystusowi. Delikatnie wyjść, obiecać, że dojdziemy do tego. Ale na tym etapie nie chcę... Ja zawsze ludziom mówię tak, słuchaj, mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Jaka jest różnica między Kościołem katolickim i baptystycznym? Mogę ci wytłumaczyć i odpowiedzieć na różne pytania, które masz, ale będziesz musiał mi ślepo zaufać, bo w ogóle nie znasz Biblii. W tym momencie powiem ci coś, co ci się może nie spodobać i będziesz musiał podjąć decyzję. Albo mi ufasz, człowiekowi, którego nie zgadzasz się, albo możesz powiedzieć, nie ufam ci, ufam księdzu. Ja mówię, nie chcę, żebyś tak robił. Zapraszam cię do czytania Biblii, żebyś sam znalazł odpowiedź. Żebyś nie musiał być okłamany przez pastora, przez księdza, czy przez kogokolwiek, czy Świadka Jehowy. Po prostu zacznij czytać Biblię. Sam znajdziesz odpowiedzi. Mogę ci pomóc czytać Biblię, żebyś pokazać ci, jak czytać Biblię, żebyś samodzielnie rozumiał. To jest moje zadanie. A nie po to, żeby ci na gotowe coś dać. Trzeba delikatnie po prostu wytłumaczyć, dlaczego nie chce ci dać odpowiedzi. Żeby ta osoba zobaczyła, że ja naprawdę szukam dobra tej osoby i nie chcę, żeby ona już ufała człowiekowi. Bardzo często takiej osobie mówię, że jest werset księdza Jeremiasza, że przeklęty ten, który ufa człowiekowi. Że jeśli ślepo mi zaufasz, to w oczach Bożych jesteś przeklętą osobą. Nie możesz ślepo ufać pastorowi, ani księdzu, ani komukolwiek. Musisz sam zawierzyć się Jezusowi, czytać Biblię, bo jedno masz życie i może cię ktoś oszukać.